Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Naszym gościem jest Marcin Choroba, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, z którym rozmawia Michał Upa-Cześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, kłaniam.
Panie ministrze, sprawa ta nie była polityczna, także motywacja oskarżonego taka nie była. Powiązanie zamachu z polityką ma charakter nadinterpretacji, wynikający z publicznego komentowania sprawy, a nie rzeczywistych przekonań oskarżonego. To fragment uzasadnienia wyroku, który zapadł wczoraj w sprawie zabójcy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stefan Wilmont został skazany na dożywocie. Jak pan patrzy się na sprawę tego procesu i wyroku, no a także powiązań politycznych i tego, co działo się wcześniej, czyli mówienia o tym, że to między innymi publiczne media prowadziły nagonkę na prezydenta Gdańska?
Czy to pewien, gdyby nie tragiczność sprawy, to nawet można by powiedzieć, że zabawny, choć to sprawa, która zabawna nie jest. Paradoks, bo to o nagonkę oskarżali ci, którzy właśnie nagonkę organizowali na owe publiczne media. Zresztą widzimy powtórkę z tego hejtu teraz przy okazji tragedii w rodzinie jednej z posłanek opozycji. Też nagle jakby sprawca tej tragedii jakoś zupełnie jest na boku i w sumie niewiele się o nim mówi, natomiast z jakiegoś powodu winny ma być jeden z dziennikarzy, który napisał to samo, co inni dziennikarze, ale akurat ten pracuje w Radiu Szczecin, a z tego to już przeniesione i na przykład na TVP Info i cały szereg innych mediów. No więc niestety no była ta śmierć, ta tragiczna śmierć prezydenta Adamowicza, no była wykorzystywana do celów politycznych. Dobrze, że to wyrok sądu zdaje się no już ostatecznie takie próby przecinać.
Czy pana zdaniem odpowiednia kara za takie zabójstwo? Tutaj komentatorzy wspominali, że to jest pierwsze tego typu zabójstwo w wolnej Polsce.
Tak, wydaje się, że to jest kara sprawiedliwa. No, najwyższy wymiar kary, jaki obecnie w polskim prawie jest dostępny. Jeżeli specjaliści, psychiatrzy rozstrzygnęli ostatecznie, że ten sprawca no, może ponosić odpowiedzialność, miał świadomość swoich czynów, jest osobą w tym rozumieniu w pełni władz umysłowych, choć zawsze jest taka wątpliwość, jak w ogóle można tak mówić o osobie, która dokonuje morderstwa. No, ale jeżeli w tym sensie technicznym, procesowym znaczy, że miał możliwość oceny swoich czynów, no to za takie morderstwo z premedytacją dożywocie to kara adekwatna.
Panie ministrze, porozmawiajmy o brutalizacji języka debaty politycznej. Także to już debatą polityczną chyba trudno nazwać, jeśli w ruch idą kamienie. Minister Błaszczak i jego biuro poselskie zostało zaatakowane. Winą obarcza opozycję. Czy zgadza się pan z takim stwierdzeniem?
No tak, no to nakręcanie hejtu, nakręcanie negatywnej emocji, nienawiści jest widoczne, jest celowe. No, wspomniałem o niedawnym przypadku, ale to tak jest od przypadku do przypadku. Takie słowa po stronie opozycyjnej, wręcz wulgarne, napastliwe, no nie spotykają się, po pierwsze padają, po drugie nie spotykają się z potępieniem. Oczywiście jak zawsze w dyskusji publicznej można próbować budować jakąś symetrię i też po stronie Zjednoczonej Prawicy, no nie są sami święci i komuś zdarzy się o dwa słowa powiedzieć za dużo, ale jest tutaj zasadnicza różnica, to znaczy po stronie opozycji wszystko wskazuje na to, że jest to po prostu celowa, zimno kalkulowana taktyka nakręcenia tej negatywnej emocji, nienawiści, używania takich argumentów zamiast argumentów racjonalnych, no to, że to hasło tych tak zwanych ośmiu gwiazdek, czyli no, PiS, jest przez celebrytów, przez osoby, które wydawałoby się są autorytami, no ma być rozpowszechniane. Ja pamiętam, jak swego czasu był taki dyskurs, że świętej pamięci Andrzej Leper to jest jakiś straszny cham, który powinien być ostracyzmem całkowitym otoczony, a on tam nikogo nie wzywał, żeby on miał hasło Balcerowicz musi odejść, a nie je Balcerowicza czy kogokolwiek innego. No tymczasem teraz to jest już hasło akceptowane na salonach, można powiedzieć, choć wątpliwe to salony. Więc niestety tak to jest. To jest moim zdaniem dla części oczywiście, bo opozycja to jest kilka formacji, różne osoby, ale dla części opozycji, dla Platformy Obywatelskiej to jest świadoma taktyka takiego nakręcania spirali nienawiści.
Komentatorzy, szczególnie prawicowi, mówią o tym, że to nasiliło się w momencie powrotu Tuska do Polski i jego rządzenia Platformą Obywatelską. Czy też to pan tak myśli?
Tak, to znaczy faktycznie Donald Tusk w znacznej mierze jest takim internetowym trolem. Jego aktywność publiczna to może nie tylko, ale w przeważającej części to są różnego rodzaju złośliwości nakręcane w internecie. I o ile jeszcze wcześniej, w czasach tego dawnego, silnego Tuska, to tam taktyka była taka, że miał takich, powiedzmy, cyngli od takiej brudnej roboty. Taką rolę pełnił kiedyś Janusz Palikot, taką rolę pełnił Stefan Niesiołowski, a Donald Tusk udawał, że nie ma z tym nic wspólnego, on tutaj, prawda, taką politykę miłości uprawia, no to teraz już nawet takiego udawania nie ma, więc to jest jasna taktyka na nakręcenie emocji i jedyne, co możemy zrobić my, to się po prostu nie dać sprowokować, nie dać się sprowadzić do tego niskiego poziomu.
To jak w takim razie w kontekście tego, o czym mówimy, ocenia pan słowa czy Romana Giertycha, czy Janiny Ochojskiej? Janina Ochojska mówiła o masowych grobach na naszej wschodniej granicy z Białorusią i o tym, że to leśnicy pomagali ukrywać rzekome zbrodnie na uchodźcach, do których tam doszło.
To można by pójść łatwo, że tak powiem, w niepoczytalność. W to, że po prostu odjęło rozum osobom, które formułują takie sformułowania, ale to nie do końca chyba tak, ponieważ one są całkowicie zgodne, one powielają tezy propagandy rosyjskiej i białoruskiej. Wspomniany tutaj właśnie Roman Giertych, który twierdzi o jakimś rzekomym planie rozbioru Ukrainy, czy te masowe groby Janiny Ochojskiej, czy wspomnijmy też Radosława Sikorskiego, który też o tym rzekomym rozbiorze mówił, no to jest rezonowanie tez wprost z rosyjskiej propagandy. No to jest uczestniczenie w takiej wojnie hybrydowej po stronie przeciwko Polsce. Takie osoby powinny być trwale wyeliminowane z życia publicznego, a przynajmniej powinni się od nich odciąć ci, którzy je do tego życia publicznego wprowadzili. No tymczasem, zwłaszcza tu Radosław Sikorski, no bo powiedzmy Roman Giertych to jest tak naprawdę poszukiwany, uciekający przed wymiarem sprawiedliwości, żeby nie można było postawić zarzuty i gdzieś tam z zagranicy nadający, ale pani Nachojska jest europarlamentarzystką wprowadzoną do tej instytucji przez Platformę Obywatelską. Radosław Sikorski tak samo i w ogóle promienna postać Platformy. No już absolutne minimum to powinno być odcięcie się tej formacji od tego rodzaju tez. Tymczasem się nie odcina, a zatem popiera, a zatem uważa, że tego rodzaju głos w debacie publicznej powtarzający, prawda, Russia Today powinien istnieć. No po prostu zrobią wszystko, nawet razem z Rosjanami, byle tylko zaatakować PiS, a tak się składa, że PiS obecnie w Polsce rządzi, więc de facto, żeby zaatakować Polskę.
Panie ministrze, zostawmy sprawy brutalizacji języka politycznego i wypowiedzi, które nie powinny chyba mieć miejsca w przestrzeni publicznej i porozmawiajmy o ustawach podpisanych ostatnio, w poniedziałek, przez Andrzeja Dudę. Ustawa zmieniająca kodeks wyborczy i liberalizująca prawo regulujące dokładnie zasady rozwoju energetyki wiatrowej. O kodeksie wyborczym rozmawialiśmy na naszej antenie sporo, o wiatrakach troszeczkę mniej. Chciałbym ten temat teraz podjąć. Ustawa, która została podpisana, przewiduje, że minimalna odległość turbin wiatrowych od zabudowań ma wynosić 700 metrów. Wcześniej była propozycja 500 metrów. Jeszcze wcześniej obowiązywało prawo 10-krotności maksymalnej wysokości turbiny. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej bez 500 metrów ustawa wiatrakowa jest bublem, mówią tak wyraźnie i zaznaczają, że przez 10 lat nie powstanie żadna nowa farma wiatrowa. Czy tak będzie? Czy odchodzimy od energetyki wiatrowej? Czy nie, jednak jest to zabezpieczenie interesów mieszkających w pobliżu takich farm?
No w tej kwestii staramy się znaleźć złoty środek, bo z jednej strony potrzebujemy pewnego komponentu energetyki wiatrowej. On nigdy nie powinien być dominujący. To źródło energii ma też swoje wady, przede wszystkim niestabilność, ale jako takie uzupełnienie miksu energetycznego jest potrzebne. No a z drugiej strony względami społecznymi, wolą mieszkańców, tego, że ludzie generalnie chcą mieszkać w przyjaznym otoczeniu, w spokoju. I gdzieś ten złoty środek trzeba znaleźć tak, żeby pogodzić jedno z drugim. Ta treść ustawy jest kompromisem, który no właśnie stara się te dwa aspekty godzić. I oczywiście w stosunku do obecnego stanu prawnego jest pewną liberalizacją, ułatwieniem tworzenia tego rodzaju inwestycji. Nadmienić jednakże trzeba, że no nie w tych farmach wiatrowych tkwi przyszłość polskiej energetyki, na pewno nie w lądowych, bo taka jedna duża farma wiatrowa na morzu to są setki wiatraków, podczas gdy na lądzie to tu jeden, tu dwa, tu trzy i wszędzie problem. Nieporównana stabilność ze względu na warunki wiatrowe, więc przyszłością energetyki wiatrowej jest energetyka morska, a przyszłością polskiej energetyki jest przede wszystkim pewien miks i różnorakie źródła energii. Wiatrowe, słoneczne, ale też energetyka atomowa, przede wszystkim jeszcze bardzo długo modernizowana, zmniejszająca swój udział, ale coraz czystsza energetyka węglowa i tak dalej, rozproszona, konsumencka. Ten miks trzeba, żeby był różnorodny, bo to jest najbezpieczniejsze, wtedy stabilność systemu jest największa, a w obszarze tej wiatrowej, lądowej potrzebny jest po prostu kompromis i taki kompromis staraliśmy się wypracować.
Mówiąc o ustawie wiatrakowej, no trzeba powiedzieć też, że to jeden z wymogów, który postawiła Unia Europejska, żeby Polska mogła otrzymać pieniądze do uruchomienia z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To w takim razie jak w tej chwili wygląda sprawa Krajowego Planu Odbudowy? Na jakim jesteśmy etapie? Bo media związane z lewą stroną sporu politycznego mówią i wyliczają straty i kary, jakie codziennie ponosi nasz kraj w związku z niewprowadzeniem tego.
Nie, no tu mamy do czynienia pomieszanie z trzech zupełnie różnych spraw. Pierwszą sprawą jest budżet Unii Europejskiej. Te środki unijne, które znamy, które w Polsce są od lat. I tutaj powiedziałbym, nie ma żadnego problemu. Wszystkie krajowe programy zostały zatwierdzone, programy regionalne zostały zatwierdzone. Nawet to uroczyście miało miejsce zatwierdzenie funduszy europejskich dla Pomorza. Sam brałem udział w tej uroczystości. Była pani komisarz Ferreira, przekazała tą decyzję. Wpływają kolejne miliardy, już ponad 5 miliardów z tej pierwszej perspektywy złotych do kraju wpłynęło, więc tu nie ma mowy o żadnych stratach. Straty z tytułu kar to są straty z tytułu niewykonanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To są kwoty zupełnie niepomiernie mniejsze niż te pieniądze z budżetu unijnego, bo to mówimy o dziesiątkach miliardów, a te kary są liczone do duże pieniądze, ale w tym kontekście można powiedzieć zaledwie w milionach. I one wynikają z niewykonywania takich wyroków, których albo nie opłaca nam się wykonać. No dam przykład Turowa, tak? Gdybyśmy swego czasu wykonali wyrok w sprawie Turowa, a mówiąc ściśle postanowienie o zabezpieczeniu, to Polska poniosłaby straty wielomiliardowe, więc pod tym względem niewykonanie wyroku i naliczenie tam kilkunastu milionów kary było po prostu, krótko mówiąc, opłacalne. I tak kalkulują wszystkie państwa europejskie i bardzo wiele państw europejskich ma różne niewykonane wyroki i nie ma w tym nic dziwnego. No wreszcie są wyroki w sprawach, które po prostu nie podlegają jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, którą sobie uzurpuje. To druga sprawa. A trzecią sprawą, zupełnie inną, jest KPO, mechanizm dodatkowy, nowy, zupełnie inny niż dodatkowe fundusze europejskie. KPO mamy zatwierdzone, ponieważ jednakże z przyczyn politycznych to zatwierdzenie było przeciągnięte w czasie, więc minął ten czas zaliczkowy, kiedy a konto na przyszłość można było pewne środki otrzymać. No więc teraz rozliczamy się metodą spełniania kolejnych tak zwanych kamieni wimilowych i do pierwszego wniosku o płatność. Przed pierwszym wnioskiem o płatność jest jeszcze wiele państw europejskich, nie tylko Polska, nadmieniam. No zostało nam do spełnienia w tym momencie po podpisaniu tej ustawy o energetyce wiatrowej, no tylko kwestia ustawy o Sądzie Najwyższym, która obecnie znajduje się w Trybunale Konstytucyjnym i po rozstrzygnięciu przez Trybunał Konstytucyjny taki wniosek będziemy mogli złożyć. Nic tu nie straciliśmy, no tyle, że tak jak mówię, tych zaliczek a konto nie dostaniemy, ale to są pieniądze, które do Polski wpłyną, tylko no po prostu nie z góry, tylko z dołu wypłacane. Że tak powiem.
Czy zdążymy wykorzystać te fundusze? Bo tutaj też pojawia się to pytanie. Już jest opóźnienie, tak, jeśli chodzi o KPO.
Opóźnienie jest staru. Opóźnienie to w ogóle jest w Europie z wszystkimi funduszami, ponieważ przez pandemię i przez wojnę na Ukrainie, no na przykład ta normalna, w cudzysłowie, perspektywa budżetowa też jest opóźniona i przy poprzedniej perspektywie w analogicznym czasie byliśmy już dużo bardziej zaawansowani z realizacją, więc pewnie będzie potrzebna korekta KPO, tylko ona nie będzie dotyczyła tylko Polski. No tak jak wspomniałem, jeszcze wiele krajów jest przed pierwszym wnioskiem o płatność, więc wszystko wskazuje na to, że te pierwotne założenia będzie trzeba korygować. No z tego prostego powodu, z przyczyn obiektywnych i dotyczących wielu innych państw europejskich, całej Europy właściwie, a nie tylko Polski.
Panie ministrze, i ostatnie pytanie. Prawo i Sprawiedliwość rusza w tur po Polsce przed wyborami. Czy pan tutaj będzie także na Pomorzu prezentował program Prawa i Sprawiedliwości? No i kiedy? Już jedno takie spotkanie było, czy będą kolejne?
Tak, oczywiście. No to stopniowo kolejne spotkania. To szczerze mówiąc, to bardziej to jest taka kwestia trochę no, opakowania czy nazwania pewnej aktywności, która dzieje się cały czas. No ja wprawdzie z powodu obowiązków ministerialnych nie przez cały tydzień, tylko bardziej w weekendy i okolice, ale no, tydzień w tydzień różnego rodzaju spotkania odbywamy, rozmawiamy z mieszkańcami, z samorządowcami, takie większe jak w Gdyni, takie powiedzmy w amerykańskim stylu również będą. To jest praca, którą wykonuje się stale, a teraz tylko w tym okresie, no już można powiedzieć, prekampanii, ona zostanie zintensyfikowana, bo chcemy bardzo dobrze przygotować się do wyborów i do kolejnej kadencji rządów, zebrać postulaty, podsumować to, co udało się zrobić, to, co i nie udało się zrobić, bo przecież jesteśmy ludźmi, nie wszystko udaje się zrobić, tak, żeby ten program na nową kadencję był naprawdę szeroko akceptowalny. I jeszcze ostatnie słowo, no sondaże pokazują, że Polacy takie podejście doceniają, stąd jestem tutaj bardzo dobrej myśli.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za spotkanie na antenie Radia Gdańsk. Do usłyszenia.
Do widzenia, bardzo dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.